Chciałem dzisiaj ten nasz wspólny wyjazd do Marylina i to wspólne przeżycie, o którym troszeczkę żeśmy opowiedzieli, użyć jako ilustracji do podkreślenia wartości społeczności ludzi wierzących. Jak ważna jest społeczność ludzi wierzących. Irek wie coś na ten temat, Marcin, którzy przez całe tygodnie, jeśli nie miesiące, są z dala od społeczności, wiedzą trochę, jaką wartość ma społeczność ludzi wierzących. Dlatego też my po takim tygodniu przebywania razem, całymi dniami i nocami, możemy zobaczyć tę różnicę, jak to jest dobrze być w społeczności, być razem, jak to jest dobrze. I oczywiście nie idziemy w kierunku, że w takim razie wyjedźmy gdzieś w Bieszczady, załóżmy komunę i będziemy tam razem żyli, bo to już nie jedni próbowali tak robić, nie o to chodzi, ale chodzi o to, by tę społeczność między braćmi i siostrami budować, rozwijać, pielęgnować, aby czas, który spędzamy poza społecznością ludzi wierzących, przeżywać godniej, wspanialej, z dobrym świadectwem, mieć siły do tego, żeby stawić czoła rozmaitym sytuacjom, wyzwaniom, z którymi się w tym świecie spotykamy. I my dzisiaj świadczyliśmy troszeczkę w tym samym duchu, jak to świadczył kiedyś apostoł Jan wraz z jego towarzyszami, a mamy to w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, werset trzeci. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. W tych słowach apostoł Jan w natchnieniu ducha pokazuje, jak wielką wartość stanowi społeczność ludzi wierzących. Bo to nie jest zwyczajna społeczność, to nie jest zwyczajna grupa ludzi. To nie jest tak tylko, że my się lubimy i dlatego mamy społeczność, a gdybyśmy się trochę mniej lubili, to już byśmy nie mieli społeczności, byśmy sobie zostali w domach. Ta nasza społeczność, jak tu jest napisane, to jest społeczność z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. To On nas zbiera, to On nas zgromadza, to On nas zwołuje z naszych domów, z naszych ulic, tam gdzie mieszkamy. To On sprawia, że ciągniemy do siebie, że Marcin ledwo co wrócił, czy Irek z Norwegii i już się widzimy. I się widzimy, Bogu dzięki. To jest ta potrzeba, która jest w nas i to nie jest potrzeba typu, że ach, bym się z kimś spotkał, a może byśmy sobie razem gdzieś posiedzieli, kawkę wypili. To jest potrzeba o charakterze duchowym. Bez tego usychasz, bez tego umierasz. Dlatego pragnie twoja dusza, dlatego że to jest społeczność, której główną postacią jest Jezus Chrystus. On jest głową Kościoła i On ściąga nas, przyciąga do siebie. On sprawia, że nawet tak bardzo różni będąc, lubimy się, chcemy być ze sobą. I właśnie apostoł Jan składa to świadectwo, że to, co my przeżyliśmy, to, czego doświadczyliśmy z Jezusem, co oglądaliśmy, to i wam przekazujemy, abyście też z nami mieli społeczność, abyście też zaczęli rozumieć, na czym polega wartość tej społeczności. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie trochę o tej wzajemnej społeczności porozmawiali. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie przez ten czas zebrać myśli i troszeczkę zastanowić się nad wartością społeczności chrześcijańskiej. Greckie słowo, którym opisuje społeczność Nowy Testament, to najczęściej słowo koinonia, co znaczy społeczność, wspólne przebywanie, dzielenie się, przebywanie, w którym na każdym z możliwych sposobów następuje łączność, jedność, wspólnota, najbardziej serdeczna więź, jaka może występować między ludźmi. I ta społeczność, ona ma swoją oczywiście normę. Ona nie jest społecznością przypadkową. To dzięki temu, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza z naszych grzechów, to dzięki temu, że Jezus zamieszkuje w naszych sercach i wypełnia nas Duch Święty, stajemy się ludźmi innymi, ludźmi, którzy już z jednej strony nie odnajdują się w świecie, w bezbożnym towarzystwie, już nie czują się tam dobrze, już zaczynają stronić, a z drugiej strony mają potrzebę, żeby będąc razem rozwijać się duchowo i sobie wzajemnie usługiwać. I w dalszej części tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana w 6 wersecie czytamy, jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Widać z tych słów, że między wierzącymi były wysoko postawione normy moralno-etyczne. To nie było tak, że ludzie się spotykali, a każdy żył jak sobie chciał i postępował jak chciał. Mamy tyle nauki apostolskiej, która pokazuje, a nawet czasem nakazuje odpowiedni poziom życia, codziennego życia chrześcijan. I właśnie ten cud oczyszczenia z grzechów, ten cud oświecenia duchowego naszego życia sprawia, że żyjemy nowym życiem i to nowe życie przyciąga nas do siebie, bo chcemy dzielić to życie, bo to, że w drugim człowieku odnajdujesz tego samego ducha, to samo umiłowanie Jezusa Chrystusa, ten sam wstręt do grzechu, ten sam stosunek, ten sam system wartości sprawia, że się chce być razem. No tak to jest, że wędkarze chcą z wędkarzami, że grzybiarze z grzybiarzami, że jacyś tam jazzmeni z jazzmenami. No tak to jest, że miłośniki motocykli lubią razem ze sobą i robią sobie zloty i ciągnie jednych do drugich. I jak żeby miało być, że chrześcijanie, którzy kochają Jezusa, na przykład sobie w niedzielę siedzą w domu. Albo pojechali sobie nad jezioro. Nie wytrzyma człowiek, nie wytrzyma, bo go ciągnie do społeczności. Bo ta świętość, która jest w nas, to oczyszczenie, ta nowa jakość potrzebuje kontekstu, potrzebuje towarzystwa, potrzebuje świadectwa, żeby sobie porozmawiać. Jak jakieś kobiety tam lubią gotować, tak się spotkają, to mówią, co tam trzeba, co najpierw, co później, żeby lepiej smakowało, co dorzucić. Tak chrześcijanie, którzy kochają Jezusa i się rozwijają, chcą opowiedzieć sobie, czego tam brakowało ostatnio i było się, ale teraz już zrozumiałam i to dorzuciłam, a byłam w Marylinie i tam. No tak jest, tak właśnie działamy. Nasza społeczność to jest społeczność z ludźmi, ale też to jest społeczność z Bogiem, a nawet przede wszystkim z Bogiem, dzięki czemu społeczność z ludźmi ma większą wartość. Pierwszy list do Koryntian w 10 rozdziale czytamy: przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I w tych słowach mamy podkreśloną rangę społeczności chrześcijańskiej. Że gdy razem przebywamy, gdy łamiemy chleb, pijemy z kielicha, to tak naprawdę dotykamy świętych rzeczy. Każde zgromadzenie dzieci Bożych to jest wyjątkowe spotkanie. To Bóg tutaj jest. W Duchu Świętym On tu jest obecny. I dlatego z drżącym sercem stajemy przed Nim. Dlatego z najwyższą uwagą chłoniemy wszystko, reagujemy na wszystko, co On czyni w zgromadzeniu. To nie jest tak, że my sobie po prostu, tu się odbywa zgromadzenie, a my sobie tam, albo nawet jak siedzimy, to myślami sobie jesteśmy gdzieś indziej. Ja pamiętam z dzieciństwa, dziwiłem się, jak niektórzy mężczyźni w czasie mszy stali sobie pod kościołem i palili papierosy i sobie rozmawiali. Myślałem sobie, jak można? Ja przeżywałem wtedy, byłem małym chłopcem, przeżywałem to, co się działo w kościele. Najwyższą uwagą, jak można w czasie, gdy się odbywa to nabożeństwo, że ludzie mogą sobie stać na zewnątrz. A powiem wam, że dzisiaj już się nie dziwię, bo patrzę, jak nasi bracia i siostry czasem potrafią w czasie nabożeństwa sobie spacerować, gdzieś tam tego, rozmawiać, po prostu... Tu się coś odbywa, a oni sobie tam coś robią. Nie? To jest dla mnie nie do pojęcia, ale przestaję się dziwić, bo może ja jestem jakiś nienormalny, a wy jesteście normalni, że to tak można. Bo nie wyobrażam sobie, żeby tutaj przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych i stanął i mówił, chcę do tego waszego malutkiego zboru coś powiedzieć, że w tym czasie niektórzy by sobie się odwrócili, wyszli tam, a do ubikacji, może mi się chce, bo nawet nie wiem, czy mi się chce, ale sobie przejdę się do ubikacji, może zobaczę, czy mi się chciało, czy mi się nie chciało. Nie? Tak niektórzy chodzą do ubikacji co 20 minut na przykład. Nie? Nie wyobrażam sobie takiej chwili podniosłej, żeby w tym czasie sobie w telefonie coś tam dziubać i tak dalej. Tylko wyobrażam sobie, że wszyscy są zwróceni, skierowani, bo ktoś bardzo ważny się pojawił. I na ten moment, na tę chwilę wszyscy się skupiają. Nasza społeczność, ten chleb, który łamiemy, czyż to nie jest społeczność ciała Chrystusowego, ludzie? To bardzo poważne, to bardzo poważne to, co przeżywamy, gdy jesteśmy w zgromadzeniu. I dlatego też chciałem dzisiaj podkreślić odmienność, wyjątkowość społeczności chrześcijańskiej, gdy się dwaj, trzej zgromadzają w moim imieniu, ja jestem między nimi, mówił Jezus. Gdy się spotykamy jako lud Boży, to nie traktujmy tego jako zwykłego zgromadzenia, który można być uważnym albo i nieuważnym, bo jest ten między nami, który w tym momencie widzi każde serce. I on wie, o czym teraz myślisz i wie, jak się odnosisz do Niego, z jakim respektem odnosisz się do Niego. I boję się o niektórych z nas, że się będziemy musieli rozliczyć któregoś dnia z lekkomyślnego, lekkiego traktowania społeczności i z takiego podejścia, a tam spóźnię się to nic, pośpiewają i beze mnie. Powiedziałabyś tak Jezusowi, że Jezu, pośpiewają Tobie i beze mnie. O, ja bym tak się bał powiedzieć. Ja bym chciał być we wszystkim, przez każdą minutkę chłonąć z tego, co Bóg czyni w Jego Kościele. Czym charakteryzuje się według Słowa Bożego społeczność prawdziwych chrześcijan? Ma bardzo dużo cech charakterystycznych, ja oczywiście nie wszystko dzisiaj powiem, ale chciałbym wspomnieć na przykład, że to jest taka społeczność, w której wszyscy są równi. Wszyscy są jednakowo traktowani. Tak uczy nas nauka apostolska. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, czytamy w Galacjan 3:27. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Nie ma kleru i laikatu. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Bo w odnowieniu tym czytamy w Kolosan 3,11 nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. To jest bardzo ważna cecha społeczności chrześcijańskiej. To sprawia, że wszyscy możemy czuć się jednakowo ważni w społeczności. Nie dlatego, żeby się tylko czuć, ale taka jest prawda w świetle Słowa Bożego. Że nikt nie powinien, nie może się czuć, jeśli trzyma się Słowa Bożego, czuć się gorszy w społeczności wierzących. Nikt nie może patrzeć z góry, wybaczcie, że ja stoję tu trochę wyżej, nikt nie może patrzeć z góry na innych wierzących. Nie ma takiego prawa, bo krew Jezusa Chrystusa zrównała nas. Wszyscy zostaliśmy wykupieni za tę samą cenę. I nikt nie może powiedzieć, hej, za mnie Jezus więcej zapłacił, chyba jestem bardziej wyjątkowy. Nie, nie, tyle samo zapłacił za każdego z nas. I społeczność prawdziwych chrześcijan cechuje się też wzajemną miłością. Podkreślam, wzajemną miłością. Jest dużo mowy teraz o miłości, że mamy wszystkich kochać, że wszystkich jednakowo Jezus kochał i tak dalej. Moglibyśmy sporo o tym porozmawiać i rozmawiajmy na ten temat w świetle Słowa Bożego. Ale Pan Jezus powiedział do swoich uczniów tak, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli mówi to do swoich uczniów. Mówi do grona tych, którzy go naśladowali. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Trzy razy Jezus w tej krótkiej wypowiedzi podkreślił wzajemność miłości w gronie dzieci Bożych, w gronie uczniów Jezusa Chrystusa. Miłość braterska niechaj trwa, czytamy w Hebrajczyków 13,1. Słowo Boże w dużo miejscach podkreśla to, jakie znaczenie dla Boga ma to, by wierzący ludzie ze sobą żyli w bardzo dobrych relacjach i mieli do siebie wzajemną miłość. Bo to jest świadectwo na zewnątrz, że ludzie tak różni jak my, z tak różnym pochodzeniem, wykształceniem, z tak różną osobowością, z tak różnymi doświadczeniami i przeszłością, jak to w świadectwach ostatnio słyszeliśmy, a jednak się miłują wzajemnie. Tak byśmy się nigdy nie spotkali. Tak po pierwszym spotkaniu już byśmy się więcej nigdy znowu nie spotkali, bo denerwuje mi twój wyraz twarzy, twoje zachowanie, twój ubiór i tak dalej, twoje maniery, to jak siorbiesz przy jedzeniu. 100 różnych rzeczy może nas odrzucać od siebie i gdyby to było tylko zwykłe ludzkie zgromadzenie, to tak byśmy się szybko rozeszli. No może niektórzy by zostali razem ze sobą. Może nawet niektóre małżeństwa by zostały razem ze sobą. Ale reszta poszłaby. Ale to właśnie, że Jezus Chrystus w nas zamieszkał i rozlał miłość Chrystusową w naszych sercach do siebie wzajemnie, to nas trzyma. I to nas właśnie odróżnia. Na tym to polega. Społeczność chrześcijańska też charakteryzuje się swego rodzaju ekskluzywizmem, taką wyłącznością. To nie jest społeczność otwarta w takim znaczeniu, że obojętnie, że w każdej chwili ktokolwiek się zgromadzi, to stworzymy społeczność chrześcijańską. Jeżeli połowa ludzi będzie wierzących, odnowionych przez Ducha Świętego, prowadzonych, a połowa to będą ludzie, którzy w nocy grzeszyli, którzy kradną, którzy obgadują, którzy żyją bez Boga, to nie będzie społeczność chrześcijańska. To będzie mieszanka wybuchowa prawdopodobnie. W Ewangelii Łukasza czytamy, jak Pan Jezus miał po raz ostatni spożyć wieczerzę paschalną. Czytamy w 22 rozdziale, gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. Prosta informacja, ale ona mówi nam również to, że Jezus do tej wieczerzy, podczas której miał ustanowić wieczerzę pańską, nie zaprosił ludzi innych ze swojego grona, tylko to byli wyłącznie jego uczniowie. I społeczność chrześcijańska w swojej istocie jest ekskluzywna. Ona jest zarezerwowana dla tych, którzy są odrodzeni. Ta społeczność oczywiście jest misyjna, tak jak najbardziej. I mamy głosić Ewangelię i docierać do ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, ale jako społeczność jesteśmy ekskluzywni. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością. To w 2 Koryntian 6,14. Nie ma społeczności między sprawiedliwością a nieprawością. Jeśli zgromadzają się ludzie usprawiedliwieni krwią Chrystusa, którzy są pojednani z Bogiem, to tworzą pewną zamkniętą społeczność. Jeśli ktoś przyjdzie, kto nie jest usprawiedliwiony, albo się czym prędzej nawraca, albo nie wyrabia w tej społeczności, i jest powiedziane, nie ostoi się bezbożny w zgromadzeniu sprawiedliwych. On po prostu się czuje nieswojo. Tu oni tylko chcą się modlić, chcą śpiewać, chcą o Bogu rozmawiać. Nie czuje się dobrze, go pali. Albo jak Duch Święty go nawiedza, to on mówi już po pierwszym spotkaniu, to ja też chcę tak samo. Co to trzeba zrobić, żeby się tak odmienić, taką przeżyć zmianę w swoim życiu. Więc to jest społeczność ekskluzywna. 2 Tesaloniczan 3,6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Tutaj wchodzimy jeszcze w większy ekskluzywizm, bo tu już mowa o bracie, który gdzieś pobłądził, który przestał się trzymać nauki. Mówi, że jest bratem, ale już nie trzyma się nauki Chrystusowej. I Biblia tutaj mówi, że mamy z takim człowiekiem zachować pewien dystans. Stronić od takiego, który żyje nieporządnie, a nie według nauki Chrystusowej. Społeczność chrześcijańska charakteryzuje się też tym, że jest zbawienna. Że jest zbawienna. Co mam na myśli, mówiąc coś takiego? To nie jest tak, że jak ktoś wejdzie do społeczności chrześcijańskiej, to będzie zbawiony i do nieba pójdzie. I tak jakby w momencie pochwycenia Kościoła by złapał kogoś z wierzącego za ten, to razem z nim do nieba poleci. Nie to mam na myśli. Ale mam na myśli takie sytuacje, że przebywanie między wierzącymi mobilizuje nas duchowo, rozwija nas, stymuluje ten rozwój, sprawia, że jesteśmy pobudzeni. Taki tydzień w Marylinie wpłynął na niektórych przynajmniej z nas mobilizująco, budująco. Zobaczcie, każdego dnia rano byliśmy z Biblią o godzinie 8 i w modlitwie i było to bardzo regularne, no nie? W życiu czasem nam to się gdzieś wymyka, bośmy dłużej pospali, bo to, bo tamto, bo telefon, bo ktoś tam nagle czegoś od nas chciał. Społeczność jest zbawienna w tym sensie także, że zbawia nas od niektórych grzechów. Jak byliśmy w Marylinie, to jakby się ktoś chciał napić piwa za dużo, a nawet w ogóle, to jakoś by to chyba nie bardzo pasowało. Nie mówiąc już o tym, że najbliższy sklep to 5 kilometrów, czy tam ile, nie? Ale ci, którzy mieliby jakiś problem z jakimś grzechem nałogu, no to przebywając w społeczności szczelnie wszystkie godziny, nijak by mu się ten grzech udało robić. I w tym sensie dążenie do społeczności, przebywanie z ludźmi uświęconymi, ludźmi, którzy żyją z Panem Jezusem, zbawia nas od różnych grzechów, bo jak chcemy grzeszyć, to trzeba się najpierw od zboru oddzielić, trzeba przestać chodzić na nabożeństwa, trzeba się wymknąć rodzinie, wymknąć innym i wtedy, ale jak przychodzisz do społeczności, przychodzisz, słyszysz, że jest społeczność, że będziemy się modlić, że będziemy rozważać Słowo Boże, to w tym momencie i chcesz być na tej społeczności, to tym samym zbawiasz siebie od niebezpieczeństwa upadku. Oczywiście jest trochę różnych upadków, które mogą się zdarzyć również w zgromadzeniu, na przykład obmowa, plotkarstwo, zazdrość, obżarstwo. To się zdarza między wierzącymi też, ale tutaj też właśnie jak jeden na drugiego patrzy i widzi, że ta siostra traci umiar w jedzeniu lub piciu, to bracia i siostry powiedzą, czy musisz jeszcze ten trzeci kotlet jeść? Nie, nie wystarczy tych ciastek już? A robimy to w atmosferze miłości wzajemnej, tośmy przed chwilą powiedzieli, więc nikt się nie obraża i mówi dziękuję, dziękuję, że tak na mnie spojrzałeś, jak brałem piąty kawałek ciasta. Dziękuję, bo to mi pomaga. Rzeczywiście traciłem nad sobą kontrolę. Społeczność, przebywanie w społeczności chrześcijańskiej zbawia nas również pod tym względem, że chroni nas przed lenistwem. Gdy jesteśmy w zgromadzeniu, gdy razem różne rzeczy robimy, to nas mobilizuje. No, jeżeli bracia zaczynają nosić krzesła, a ty byś palcem nie ruszył, ale widzisz, że inni noszą, no to też pomagasz nosić te krzesła. Jeżeli byliśmy tam w Marylinie i było wiadomo, że o godzinie 8 rano jest modlitwa, to chociaż do drugiej rozmawiałeś, wstajesz i idziesz na tę modlitwę, bo przecież to wstyd leżeć w czasie, gdy inni się modlą. Jak można w ogóle, nie? Prawda czy nie? Prawda. No tak przynajmniej powinno być. Będąc w społeczności, jesteśmy nacenzurowanym, o tak bym powiedział, innych braci i sióstr. A Słowo Boże w wielu miejscach o tym mówi. Na przykład Galacjan w 6 rozdziale. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, i tu nie chodzi o to, że bracia i siostry chodzą tylko, żeby kogoś przyłapać. Mam cię. Ach. Nie, nie o to chodzi. Ale gdy się coś takiego zdarzy, że ktoś upadnie, to wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. No właśnie, tu jest ta mowa o tym, że będąc razem, pomagamy sobie wzajemnie, podtrzymujemy się, mobilizujemy i zachęcamy do rozwoju. I społeczność chrześcijańską trzeba pielęgnować, trzeba chodzić przy niej, trzeba troszczyć się o nią, żeby ona się rozwijała, taki wyjazd jak ten tydzień w Marylinie to jeden z przykładów tego, że trzeba było zainwestować, trzeba było się zmusić tam do zrezygnowania z różnych rzeczy, uprosić szefa w pracy, żeby dał te parę dni wolnego. Trzeba było trochę pieniędzy wydać, trzeba było znieść trudy podróży. Tak, to było trochę różnych warunków, które należało spełnić, ale dzięki temu pielęgnowaliśmy społeczność przez tydzień i to w sposób bardzo skondensowany. Jeśli masz ogródek i zaniedbasz go przez parę tygodni, to już tam nie ma co iść, tam już są chwasty. Bida po prostu. Trzeba Roundup wziąć i wszystko wypalić, bo tyle tego narośnie. Albo przeorać. I właśnie chciałem to podkreślić, że społeczność chrześcijańska to jest taka szczególna, taka kosztowna społeczność, która wymaga pielęgnacji. Wiecie, że szlachetne rośliny dużo słabiej rosną niż chwasty. Że to, co cenne, wymaga większej troski, większej uwagi naszej. I społeczność chrześcijańską trzeba pielęgnować i żeby ją utrzymać, trzeba więcej energii, więcej serca w to wkładać. Jak się chłopy chcą spotkać pod kioskiem przy piwie, to oni tam, nie potrzeba tam specjalnie się zwoływać, nie potrzeba tam, ale to od razu są. Jak jakiś jest pokaz, gdzieś skaczą, przewracają się i tak dalej, od razu ludzie, weźcie na ulicy, jak na ulicy zacznie tam jakiś magik, to się ludzie zaraz gromadzą, bo to jest po prostu wizualna atrakcja. Ale jak będziesz stał i głosił Ewangelię, to będą przechodzić obok ciebie, specjalnie się nie interesując, bo to ich nie przyciąga. Społeczność chrześcijańską trzeba pielęgnować, trzeba zatroszczyć się o to, zainwestować w nią czas, uwagę, trzeba pokonać różne przeciwności. Tak pierwsi chrześcijanie robili. Czytamy w Dziejach Apostolskich na samym początku, w drugim rozdziale, że oni trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I myślicie, że oni nie pracowali? Myślicie, że oni nie mieli obowiązków? Oni mieli dużo więcej obowiązków, może nawet niż my, bo my mamy komputery i one za nas dzisiaj robią różne rzeczy. Oni to sami wszystko musieli robić, ale inwestowali czas, energię, żeby codziennie się spotkać, tutaj czytamy. Tak byli ujęci Chrystusem, tak byli zajęci, tak zachwyceni Jego miłością, że codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. A co by było, gdyby zaczęli oddalać się od społeczności? Gdyby wiedzieli, że jest nabożeństwo, jest spotkanie, ale oni by postanowili, dzisiaj nie pójdę, dzisiaj sobie zostanę w domu. I następnym razem znowu. A potem by doszli do wniosku, że wystarczy tylko w niedzielę. Co by było? Byłby Kościół, jak myślicie? No mamy wątpliwości, czy byłby Kościół, gdyby tak pierwsi chrześcijanie zaczęli podchodzić do udziału w nabożeństwie, do społeczności chrześcijańskiej. Rzecz w tym, że mamy się wszyscy razem troszczyć, aby w ciele nie było rozdwojenia, ale aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. To nie jest tak, że jakiś ktoś jeden jest wyznaczony, że ma się starać, troszczyć, a my będziemy pozwalać, żeby się o nas starać. No staraj się, staraj się. Co się tak słabo starasz? Kiedy mnie ostatnio odwiedziłeś, bracie? Kiedy się zapytałeś o moje zdrowie, o mój stan duchowy? Staraj się, co się słabo starasz? Tu jest powiedziane, że członki mają o siebie jednakie staranie, nawzajem się o siebie mają starać. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli doznaje czci jeden, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. No więc trzeba pielęgnować społeczność, troszczyć się. Społeczność chrześcijańską wreszcie trzeba chronić przed złymi ludźmi. Mówiliśmy o ekskluzywizmie, że żeby utrzymać społeczność na odpowiednim poziomie duchowym i w takim stanie, żeby była miła w oczach Bożych, trzeba być czujnym i nie dopuszczać złych ludzi do społeczności. Pan Jezus ostrzegał, Mateusza 7,15 czytamy, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona ścierni albo zostu figi? Jeśli widzisz, że jest oset, to nie będzie z tego fig żadnych. Jeśli widzisz, obserwujesz jakiś czas człowieka i widzisz, że wygląda jak cierń, no to winogron na nim nie wyrosnie, nie będziesz, nie znajdziesz. Apostoł Paweł prosił o modlitwę wierzących, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. 2 Tesaloniczan 3:2 czytamy. To twarde słowa, ale one pokazują, że trzeba społeczność chronić. To nie jest tak, że my jesteśmy otwarci jak poczekalnia i każdy może sobie wejść do społeczności, bo w pierwszym kościele było tak, że się wkradali niektórzy ludzie i trzeba było potem, tak jak list Judy na przykład opowiada, jakże wkradli się jacyś ludzie, którzy zaczęli zmieniać w ogóle sposób myślenia wierzących, którzy zaczęli łaskę Pana naszego obrażać w rozpustę. Wkradli się i ich wyrwać z powrotem, zrobić z nimi porządek było znacznie trudniej niż ich wpuścić i trzeba na to uważać. 2 Jana 10:10, jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Trzeba chronić i powinniśmy być uważni, czujni i wspólnie o to dbać, że jeśli przychodzi jakiś człowiek, i wiemy, że ten człowiek, mimo tego, że głoszona mu była Ewangelia, że nieraz go wzywaliśmy do opamiętania, on tego nie robi, no to jest dla nas obcy i nie możemy go przyjąć. Jeśli widzimy nowego człowieka, trzeba mu głosić Ewangelię. Jeśli widzimy, że otwiera się dla Ewangelii, trzeba go przyjąć. Jeśli on nie chce pójść za Chrystusem, a tylko by chciał sobie przy nas pohasać, to nie ma miejsca dla takich ludzi między tymi, którzy kochają Jezusa, bo inaczej zniszczy naszą społeczność, bo zakłóci pokój Boży w naszej społeczności. Kończąc to rozważanie o wartości społeczności chrześcijańskiej, chciałem powiedzieć tak, ja jako ojciec bardzo cieszę się, jak słyszę i widzę, że moje dzieci mają ze sobą kontakt. Bardzo się cieszę, gdy się do siebie odzywają, gdy chcą ze sobą się spotkać, gdy się tylko pojawia możliwość, chociaż już teraz w różnych miejscach są w świecie, ale gdy widzę, słyszę, że się kontaktują, to się bardzo z tego raduję. I jestem przekonany w Panu, że nasz Ojciec w niebie bardzo się raduje, gdy widzi, że my lgniemy do siebie, że wykorzystujemy każdą okazję, aby razem ze sobą pobyć, aby wspólnie oddać Mu chwałę, aby się wzajemnie zbudować, aby powiedzieć sobie coś miłego, a czasem coś, co może być przykre w danym momencie, ale zbawienne i pomocne dla innych. Jestem co do tego przekonany, że społeczność chrześcijańska to społeczność, która jest na wyższym poziomie niż społeczność więzów krwi, niż te naturalne nasze relacje z naszymi krewnymi. Bo Słowo Boże mówi, że nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli się zaprzyjaźniamy jako wierzący ludzie, to na siebie możemy liczyć, to możemy wzajemnie się ochronić przed złymi wpływami, możemy sobie wzajemnie pomóc i razem, nie zostawiając nikogo w tyle, dotrzeć do celu. Jeszcze jedna chwila, jeszcze jeden zakręt, jeszcze jedno wzgórze przejść, dolinę zejść i przyjdzie nasz Pan, jak to jest w pieśni Haliny Kudzin. Trzeba nam, bracia i siostry, docenić społeczność wierzących i inwestować w tę społeczność i szukać każdej możliwości, żeby przebywać razem, bo to jest jeden ze sposobów, jak Bóg nas prowadzi przez to nasze krótkie życie i doprowadza nas do swojego królestwa. Bóg działa poprzez ludzi. Bóg uczy nas poprzez innych braci i siostry. Bóg nas szlifuje wzajemnie, dociera do tego, żebyśmy byli wykształtowani w pełni na obraz Jezusa Chrystusa. Dbajmy o wzajemną społeczność. Zechciejmy porozmawiać z Panem, podziękować Mu za to, że On tak postanowił, że On stworzył Kościół, ustanowił go na tej ziemi i go pielęgnuje i prowadzi. I nam jest dane być w Jego Kościele. Cóż byśmy chcieli Panu powiedzieć? Odezwijmy się w paru słowach. Te osoby, które się modliły wcześniej, niech zrobią miejsce dla tych, którzy nie zdążyli się wcześniej pomodlić. Zapraszam.